Ojciec Piotr Różański, kapłan, PR, autor wielu książek, a jedną z najnowszych księdza książek jest publikacja pod tytułem Ksiądz też ma dwie nogi. To jest książka wydana nakładem wydawnictwa Sumus pod patronatem Radia Niepokalanów. Na okładce książki widzimy kapłana w sutannie. Tytuł odwołuje nas do kapłaństwa. Czy ta książka jest dla kapłanów, czy tylko dla kapłanów? Ojcze, jak brzmi odpowiedź na to pytanie?
Odpowiedź może być zaskakująca, chociaż faktycznie tytuł i okładka sugerowałoby, że może odbiorcą jest ksiądz. Mhm. Jednak książka była pisana z myślą o wiernych świeckich.
Czy są jakieś świadectwa wiernych świeckich, którzy być może przekazali już księdzu informację zwrotną, jak odbierają tę książkę? Pytam o to nie przez przypadek, dlatego że wiem, że nakład wyczerpał się już, ale będzie dodruk.
Tak, to jest taki właśnie fenomen, ponieważ książka zdążyła wyjść tylko z drukarni i po pierwszym, drugim dniu faktycznie poszło wszystko. Mi samemu osobiście udało się złapać jeden egzemplarz, tak żeby go dzisiaj tutaj przywieźć do Radia Niepokalanów. Więc to w niedzielę w parafii, w której posługuję, była prezentacja książki, więc to jest trzeci, czwarty dzień i faktycznie drukarnia dodrukowywała, więc książki są teraz już w drodze, więc poszło bardzo szybko. I pierwsza reakcja zwrotna była szybciej niż myślałem, ponieważ na spotkaniu autorskim tego samego dnia, kiedy książka była prezentowana, już pojawiły się pierwsze osoby, które były po lekturze tej książki i ku mojemu zaskoczeniu, co było zresztą dla mnie bardzo miłe, te opinie były bardzo dobre i przyjemne dla mnie samego, jako dla autora. Natomiast pierwsza taka refleksja, która do mnie dotarła do mnie na Messengerze od człowieka, od kobiety, której ja osobiście zupełnie nie znam i pozwolę sobie tutaj przeczytać. Otrzymałem taką wiadomość. To było tego samego dnia, kiedy książki zostały pierwszy dzień tutaj sprzedawane. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym podziękować Ojcu za książkę, za przykłady, które są w niej opisane, za lepsze zrozumienie wiary, Chrystusa i instytucji, jaką jest Kościół. Chłonę tę książkę niczym gąbka wodę. Dziękuję. Taka jest reakcja, która mnie osobiście cieszy, ponieważ taka była intencja i taki był zamysł podczas pisania tej książki.
To piękna recenzja, która myślę, że też bardzo zachęci słuchaczy Radia Niepokalanów, by sięgnęli po tę właśnie książkę. Mamy już zatem odpowiedź na pytanie, czy ta książka to jest książka dla kapłanów. To oczywiście było z mojej strony pytanie retoryczne, bo po lekturze tej książki też wiem, że mówiąc o kapłaństwie, nie można nie mówić o tych, którym kapłan służy. Ojciec bardzo mocno to podkreśla. Kapłan służy, jest po to, by służyć.
Tak, kapłaństwo ma wymiar służebny i nie po to Bóg nas powołuje, byśmy byli kapłanami, którzy mają, jak mówi Stary Testament, paść swoje brzuchy, bo tak dobitnie, no niestety, Pan Bóg mówi w Starym Testamencie do kapłanów, tylko po to, żebyśmy służyli z ludu i dla ludu, słudzy. I myślę, że taki zamysł miał Pan Jezus, kiedy powoływał apostołów, tak ich kształtował, ich historia zbawienia, historia kapłaństwa. Cały czas przez te 2000 lat pokazuje nam, że kapłan to ten, który służy. Zresztą kapłaństwo w Starym Testamencie również ma wymiar służebny. Tak Bóg wybiera kapłanów, by służyli pozostałym.
Choć nie jest to zawsze łatwe i proste.
Nie jest to łatwe i proste, ponieważ dylematów na tej drodze jest bardzo dużo. A nie możemy zapominać, że oprócz tego jest jeszcze nieprzyjaciel, który wie, że kapłan to jest ten, który jest na pierwszej linii ognia. Nieprzyjaciel zbawienia, zły duch, będzie robił wszystko, żeby najpierw uderzyć w kapłana, w pasterza, by mógł rozproszyć owce albo by mógł te owce zdobyć łatwiej.
Ale kapłan to też człowiek. Nie dla każdego jest to oczywiste i nie przez przypadek ta książka ma taki tytuł Ksiądz też ma dwie nogi.
Tak. To tak się złożyło, że akurat tytuł tej książki to był tytuł bardzo roboczy. Ja w książce wyjaśniam, skąd ten tytuł. Myślę, że tutaj na antenie radia możemy spokojnie to zdradzić. Gimnazjum, w którym pracuję, rzadko kiedy widziało mnie w stroju świeckim staram się chodzić na lekcje katechezy w habicie. Więc myślę, że uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły są bardzo opatrzeni na mnie, czy na innych moich współbraci, że cały czas jesteśmy w sutannie czy w habicie. I któregoś razu faktycznie tak się złożyło, że była jakaś uroczystość i pojawiłem się w szkole, tak krótko mówiąc, na krótko, pod koloratką, w spodniach. I reakcja uczniów była niesamowita, w tym jeden z moich uczniów na mój widok zatrzymał się, spojrzał na mnie i mówi: o matko, ksiądz też ma dwie nogi? To było pytanie, które zainspirowało mnie do tego, by ten temat faktycznie podjąć. Tak, ksiądz też ma dwie nogi. Co to znaczy? Że też jest człowiekiem. Myślę, że wśród wielu ludzi krąży pewien taki stereotyp, a szczególnie wśród osób starszych, że kapłan to jest taki człowiek, który co prawda chodzi jeszcze po ziemi, ale głowę już ma wysoko w chmurach. I oczywiście można by było powiedzieć, że tak generalnie powinno być. Żeby kapłan chodził, stąpał dwiema nogami po ziemi, ale serce miał całkowicie w niebie. Aczkolwiek tutaj ten stereotyp jest bardziej negatywny, ma oddźwięk negatywny, że to jest pewien majestatikus, który chodzi po ziemi, albo jeżeli chodzi, może on się unosi nad ziemią, wręcz tak, że jego stopy nie dotykają tej ziemi i wtedy ludzie zapominają, że ksiądz przecież
też ma dwie nogi.
Też ma dwie nogi. Nie urodził się w habicie, nie urodził się jako ksiądz, tylko jest człowiekiem z krwi i kości i wszystkie prawa, które działają w świeckich osobach, działają również w kapłanie. Łaska stanu święceń nie zmienia człowieczeństwa kapłana.
Ta książka to jest też, bym powiedziała, świadectwo, może taka trochę spowiedź księdza, a może po prostu dziennik z podróży, bo jak ksiądz pisze w tej swojej książce, wszyscy jesteśmy w pędzącym pociągu.
Tak, dokładnie. Pociąg pędzi. Czy to jest dla nas widoczne, czy też nie zmienia to faktu, że siedzimy w pewnym, można tak oczywiście kolokwialnie mówić, że jesteśmy w tym pędzącym pociągu. I pociąg ten pędzi w kierunku zbawienia i prędzej czy później dojedzie do stacji końcowej. Więc kapłan również siedzi w tym pociągu.
Czy ojciec ma takiego kapłana, czy kilku kapłanów, którzy są dla ojca wzorem kapłaństwa?
Oczywiście. Mogę powiedzieć tak, że mam kilku świętych kapłanów, którzy mi towarzyszą. Między innymi jest to święty Józef Kalasancjusz, założyciel naszego zakonu. Ten, który mnie zainspirował przed wielu laty do takiego poświęcenia się właśnie Panu Bogu w służbie Kościołowi przez wychowanie dzieci i młodzieży. Oczywiście inni pozostali kapłani święci, którzy żyli jak najbardziej. Myślę, że taki największy kontakt miałem też ze świętym ojcem Pio, jako młody chłopak, kiedy poznawałem tę postać. Natomiast wśród tych żyjących jeszcze na ziemi, jak najbardziej mam kilku takich kapłanów i współbraci, którzy są dla mnie wzorem do naśladowania i jestem Panu Bogu wdzięczny, że pozwala mi widzieć też takich kapłanów.
A czuję, ksiądz, nie wiem, czy to jest dobre słowo, presję, tak w cudzysłowie, presję wobec słów właśnie założyciela ojców PR-ów, czyli świętego Józefa Kalasancjusza, którego cytuje ojciec na początku tej książki. Ja przytoczę ten cytat. Byłoby lepiej się nie narodzić, niż być niedobrym księdzem, ponieważ o wiele większy jest grzech u księdza niż u świeckiego człowieka.
I jak można nie mieć presji po takich słowach świętego? Jest presja. Ale jest to presja bardzo mobilizująca. Świadomość odpowiedzialności ciążącej na kapłanie jest duża, chociaż gdybyśmy patrzyli na to tylko po ludzku, to nie wiem, czy ktoś by się zdecydował na świadome wejście na drogę kapłaństwa czy życia zakonnego, gdybyśmy mieli pełne poznanie odpowiedzialności, jaka za nas ciąży. Bo ta odpowiedzialność dotyczy nie tylko zbawienia wiernych nam powierzonych, ale przede wszystkim nas samych. My jako kapłani też musimy zadbać o własne zbawienie. Jak mówił Pan Jezus, cóż z tego, gdyby człowiek zbawił cały świat, gdyby poniósł stratę na własnej duszy. Także to jest ten podwójny wymiar tej odpowiedzialności. Ale myślę, że jakoś Pan Bóg tak działa w naszym życiu, w życiu kapłanów, że ta łaska Jego pozwala nam, nawet można powiedzieć tak właśnie, chodzić po wodzie, chodzić po czymś, co jest niemożliwe. I chyba dzięki temu, że ta łaska się tam objawia i umacnia, jest możliwość podjęcia ryzyka pracy nad sobą i nad wiernymi. Gdyby było inaczej, gdybyśmy to robili tylko po ludzku, to myślę, że byśmy byli bardzo biedni.
To oznacza też, że musicie być bardzo odporni na wszelkiego rodzaju kompromisy, bo na pewno wierni, czy też niewierni, wymuszają na kapłanach właśnie to, by kapłan również poszedł na pewnego rodzaju kompromisy. A wiele miejsca w tej książce poświęca ojciec również temu, że katolicyzm wymaga od nas radykalizmu, powołując się oczywiście na konkretne przykłady z Pisma Świętego, konkretne fragmenty z Pisma Świętego.
Tak, znaczy no, katolicyzm jest radykalny, chrześcijaństwo jest radykalne, Ewangelia jest radykalna.
Tylko my to rozmywamy.
My to rozmywamy, ponieważ w ten sposób pozbywamy się pewnej odpowiedzialności. Łatwiej jest żyć w rozmytym chrześcijaństwie.
I swoje sumienie ucieszamy.
Ucieszamy swoje sumienie i jest nam dobrze z tym. Chociaż czy jest tak nam dobrze do końca, to nie wiem, dlatego że sumienie cały czas działa i prędzej czy później gdzieś te wyrzuty sumienia pojawiają się. Zobaczmy, dlaczego wszystko, co jest radykalne w tej chwili, nas bardzo pociąga. Bo jest konkretne. Nie ma tam przestrzeni na coś, co byłoby jakimś niedopowiedzeniem. Prosty przykład. Ekstremalne drogi krzyżowe. Ile ludzi w tym roku wzięło udział w ekstremalnych drogach krzyżowych? Dlaczego? Bo jest ekstremalna, jest inna, jest radykalna. Ja osobiście sam szedłem w tym roku po raz pierwszy w życiu w ekstremalnej drodze krzyżowej z Jastrzębiej Góry do Helu, brzegiem morza, 50 km w nocy. Wyruszyło nas 700 osób. 500 z nas doszło do końca. Razem ze mną, z mojej parafii, poszło 40 osób. Prawie wszyscy doszli. Wywiązało się z tego, można powiedzieć, taka nowa relacja w parafii, w której pracuję, i zaczęliśmy się spotykać regularnie. I się okazuje, że to są osoby, które co prawda miały pragnienie podjęcia czegoś bardzo radykalnego, stąd wzięła się ekstremalna droga krzyżowa, ale okazuje się, że to jest nie wszystko, że to był tylko początek, że te osoby mają większe pragnienia, że chcą wejść w większą świadomość przeżywania swojego życia jako chrześcijan. I dzięki temu póki co udaje nam się regularnie spotykać i patrzymy, do czego Pan Bóg nas powołuje przez taką ekstremalną drogę.
Czyli podświadomie szukamy prawdy.
Dokładnie. I myślę, że jest to też zamysł Pana Boga w tym wszystkim, że tak nas skonstruował, że raz, że poszukujemy tej prawdy, a dwa, że właśnie człowiek potrzebuje mieć konkretnie tak, tak, nie, nie, to jest białe, to jest czarne, bądź gorący, albo bądź zimny. Źle się czujemy pomiędzy. Chociaż w wielu sytuacjach kompromis jest konieczny, tak jak jest w małżeństwie. Wielokrotnie, kiedy rozmawiam z młodymi małżonkami, to odwołujemy się do kompromisu małżeńskiego, bo bez kompromisu w małżeństwie byłoby bardzo trudno. Ja rezygnuję z czegoś, ty rezygnujesz z czegoś i mamy kompromis. I to jest nasze. To jest nasz kompromis. W pracy z wiernymi, jako kapłan, w wielu sytuacjach też trzeba pójść na kompromis, ale ten kompromis nie może zasłonić nam prawdy. Nie możemy być pomiędzy dobrem a złem. Kapłan musi być radykalny, musi głosić Ewangelię. Nie może być tak, że kiedy mówimy na przykład o przypadkach aborcji, czy dziecko, które pojawia się w łonie kobiety, jest już dzieckiem, czy jeszcze nie jest dzieckiem? Może jest, a może nie jest. Nie, przecież my wiemy, jest konkret. Aborcja jest grzechem, jest czymś strasznym dla kobiety i dla tego dziecka. Jeżeli my nie będziemy się trzymać tej konkretnej prawdy, no to stwarzamy pustą przestrzeń, a w pustą przestrzeń, w której nie ma Pana Boga, zaraz wchodzi ktoś, kto nie jest Bogiem, a lubi takie przestrzenie zajmować i będzie tworzył różne inne rzeczy. Więc dlatego musimy być radykalni, dlatego musimy być konkretni i dlatego grzech musimy nazywać grzechem, a to, co jest prawdą, nazywać prawdą, nawet jeżeli komuś się to po prostu nie będzie podobało.
Ważne jest to, byśmy właśnie też między innymi od kapłanów dostawali te konkretne wskazówki i takie przypomnienie może, że właśnie musimy wymagać od siebie radykalizmu, ponieważ z zachodu przychodzi do nas ta letniość i są także katolicy, którzy no bardzo chętnie tę letniość przyjmują. A to jest po prostu oszukiwanie siebie.
Tak, jest to bardzo prosta droga. To jest chrześcijaństwo bez radykalizmu, chrześcijaństwo bez krzyża, bez Chrystusa cierpiącego. To jest takie fajne,
wiecznej szczęśliwości.
Fajne chrześcijaństwo. I czy, tylko pytanie, czy to jest prawdziwe chrześcijaństwo, żebyśmy byli cały czas w euforii uwielbienia, podnosili ręce, chwalili Pana, który zmartwychwstał, a udawali, że nie ma śmierci, nie ma bólu, nie ma cierpienia. No właśnie będziemy udawać wtedy. Chrześcijaństwo zawiera w sobie wszystko. Tak jak wszystko wypełniło się w Chrystusie, w jego życiu jako człowieka, jako Boga. Tak samo się to dzieje dzisiaj w naszym życiu i dlatego chrześcijaństwo jest ludzkie, ma ludzkie oblicze, bo jesteśmy ludźmi.
No właśnie, ta książka jest też takim krzykiem, w cudzysłowie znowu, tak? Takim akcentem, może definicją też właśnie chrześcijaństwa, bo tak jak rozmawiamy, często ta definicja jest rozmywana albo jest to wszystko źle interpretowane.